Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś rozmawiam z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Ryszardem Czarneckim na naszej antenie. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam Pana, witam Państwa, kłaniam się.
Panie pośle, nie mogę Pana nie zapytać na początek o wczorajszy wyrok TSUE w sprawie reformy polskiego sądownictwa z 2019 roku. Pan mi pewnie powie, że Unia Europejska, TSUE nie ma kompetencji do tego, żeby zajmować się polskim sądownictwem, no ale taki wyrok jest, jaki jest. Unia stwierdza, że naruszone zostało prawo Unii Europejskiej. No i co zrobimy z tym fantem?
Polska jest krajem, którym jeżeli sędzia jest stronniczy, no to po prostu nie może sądzić. Jeżeli sędzia wypowiada się w jakiejś sprawie przed wyrokiem, to jest odsuwany od prowadzenia takiej sprawy. No, w przypadku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dawnego ETS-u w siedzibą Luksemburgu, przypomnę, że jego szef Belk Lennartz szereg razy publicznie krytykował to, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, tą zamianę wymiaru niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości. W związku z tym no, wyroki TSUE są nacechowane jednak tym brakiem aktywizmu. To po pierwsze, a po drugie, tylko przypomnę, no, skoro już mówimy o TSUE i jego szefie, przypomnę, że w grudniu 2021 roku no, bynajmniej nie prawicowy, tylko liberalny i niesłychanie euroentuzjastyczny dziennik La Libération opublikował dwa artykuły, takie ikony dziennikarstwa śledczego Jeana Quartemera, Francuza, no, który zarzucił szefowi Trybunału układy biznesowo-korupcyjne. Zresztą nie tylko jemu, także szefowi, znajdujemy się także w Luksemburgu, szefowi innego trybunału, tam się znajduje, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. W wyniku tego ten szef Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Niemiec zrezygnował z funkcji. Belk, o którym mówimy, nie zrezygnował. Także szczerze mówiąc, dla mnie jest to instytucja, która jest no, bardzo wątpliwa, gdy chodzi o...
Pewnie tak, ale ma władzę na tyle, żeby takie werdykty forować. No i to jednak ma wpływ choćby na wypłatę środków dla Polski. Także problem jest.
Z całą pewnością tak. Mamy tu do czynienia z wyraźną reakcją na to, że Polska stała się krajem bardzo konkurencyjnym. Dawno przyjdziemy Grecję i Portugalię, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca. Jesteśmy teraz bardzo blisko Hiszpanii, niedaleko Włoch. W 2030 roku wyprzedzimy już będącą poza Unią Wielką Brytanię, o czym mówią wprost politycy brytyjscy. Polska idzie w górę, jest w Indii, takiej, która idzie w górę w wymiarze gospodarczym. No i tutaj próby zablokowania Polski pieniędzy wynikają wyłącznie z tego...
Czyli to gra interesów, tak? Pańskim zdaniem to jest po prostu.
Staliśmy się konkurencyjni, w związku z tym nasi konkurenci, sąsiedzi, najbliżsi, dalsi, używają instytucji unijnych, żeby ograniczyć wzrost konkurencyjności Polski po prostu.
Panie pośle, chętnie bym pociągnął ten wątek, ale mamy inny, bardzo ciekawy. Właściwie chcieliśmy o tym porozmawiać. To jest powód naszej głównej rozmowy. Bardzo głośno w Polsce jest na temat Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, ale tak naprawdę to jest problem na poziomie europejskim. Do tego stopnia, że nawet działa specjalna komisja przy Parlamencie Europejskim. Pan jest członkiem tej komisji do spraw obcych ingerencji. No to już z definicji wychodzi na to, że te obce ingerencje muszą istnieć, skoro taka komisja powstaje. Wy w czwartek raportowaliście prac. Jestem ciekaw tego, co ustaliliście do tej pory.
To jest komisja, która powstała, co ciekawe, z inicjatywy mojej grupy politycznej, europejskich konserwatystów i reformatorów. Niejako takim zaczynem i funkcjonowania był raport polskiej europosłanki Anny Fotyk z zeszłej kadencji jeszcze. Ale zostało to powszechnie przyjęte. Szefem tej komisji jest Rafael Glucksmann, francuski socjalista, którego poznałem kiedyś, uwaga, jako doradcę prezydenta Saakaszwilego, w Tbilisi.
Ciekawe połączenie, powiązanie.
Tak. Ja jestem koordynatorem, a więc takim coś więcej niż członek prezydium z ramienia mojej grupy EKR. Z ramienia liberałów od Macrona jest pani minister Luasso, była minister do spraw europejskich w pierwszym gabinecie Macrona. To jest komisja, żeby było jasne, nie tylko wpływ rosyjski, chociaż głównie w wielkim stopniu, a także wpływy innych ważnych państw z Azji czy Półwyspu Arabskiego.
Chiny na przykład.
Także Arabia Saudyjska, Iran, no, szereg innych, innych krajów, które też chcą mieć wpływ w Europie niekoniecznie w sposób transparentny. Natomiast ona została, to jest speckomisja, komisja śledcza, została powołana na dłuższy czas, mandat jej został przedłużony. No i tam wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą, żeby było jasne, nie to tylko Rosji, no są kraje, które wręcz dzięki oficerom, uwaga, służb specjalnych, dawnych oficerów i wojska oferują wręcz usługi, gdy chodzi o wybory.
Słyszałem, że jest cennik.
W Afryce.
Słyszałem o tym, no że tak, jest cennik na przykład. Tak, za tyle i tyle załatwimy wam
50 tysięcy euro za coś takiego, za 100 tysięcy euro za coś więcej.
To jest porażające.
Afryki. Ale akurat ciekawa rzecz, Afryka to jest jedno z dwóch miejsc na świecie, gdzie wpływy Rosji po agresji Rosji na Ukrainę nie zmniejszyły się, bo na całym świecie się zmniejszyły. To jest oczywiste, w Europie się zmniejszyły. Zmniejszyły się na różnych kontynentach. Ale nie w Afryce. Tam te wpływy rosyjskie wzrosły. Rosja tam wypiera na przykład Francję z dawnych kolonii. Działa ta grupa Wegnera, która jest używana, zaproszona przez poszczególne rządy afrykańskie. No, po takim drugim obszarem jest, uwaga, Arktyka, gdzie niestety Komisja Szelfu Kontynentalnego ONZ-u zgodziła się w kwietniu, aby poszerzyć strefę szelfu kontynentalnego dla Rosji. Więc to jest rzecz mało znana, ale myślę, że dość charakterystyczna.
Dobrze, to wątek rosyjski pociągnijmy, bo jestem ciekaw, czy w tym raporcie też jest informacja na temat gazu łupkowego, dlatego że takie informacje pojawiły się, że rosyjski rząd zainwestował 82 miliony euro w różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które miałyby torpedować pomysł na wydobywanie gazu łupkowego. Ja wiem, że to nie jest łatwy do wydobywania surowiec. Bardzo dużo mega Europa. 13-14 bilionów metrów sześciennych złóż gazu łupkowego. No, mamy gęstość zaludnienia dosyć dużą, warunki geologiczne. Tu można dyskutować. Natomiast było mnóstwo przede wszystkim protestów ekologicznych. I pytanie, czy to właśnie nie są adresaci tych pieniędzy. I to nie one sprawiły, że zablokowano ostatecznie tak naprawdę ten pomysł. Bo ja nie słyszałem, żeby w tym momencie gaz łupkowy był grany jako temat surowca energetycznego przyszłości dla Europy.
Pan ma rację, nie jest łatwo go wydobywać. Natomiast też nie mówię, że każdy ekolog, który protestował przeciwko wydobyciu gazu łupkowego, jest na ruskim żołdzie. Natomiast jest faktem, że Rosja gra takimi ekoaktywistami po to, żeby sparaliżować alternatywne źródła energii dla tego, co ona oferuje dla gazu czy ropy, i to jest od lat bardzo wyraźne. Myśmy o tym mówili już dwie kadencje temu wstecz. Tak, uważam, że różnego rodzaju protesty, które były, ja nie mówię, że ludzie, którzy brali udział w tych protestach, wszyscy co jednego wiedzieli o tym, na pewno nie. Mogli mieć dobre intencje, natomiast no, to było ewidentnie robione przez Rosjan za ich pieniądze. Pan tu wymienił konkretną kwotę, ja mógłbym wymienić inną. 100 milionów euro rocznie ma iść na lobbying w instytucjach Unii Europejskiej. Ale co my możemy mówić o lobbingu, skoro przecież Rosjanie mają tu swoich europosłów, swoich, w sensie no, Rosjan. Przecież są Rosjanie, którzy reprezentują Litwę, Łotwę i Estonię.
Ale to pan tak wskazuje wprost, że to są agenci
rosyjskich? Nie, ja tylko pokazuję, że część osób z tych osób na przykład wprost w mediach występuje broniąc Rosji, rosyjskich racji. Więc no tutaj ja to nazywam PPR, Partia Przyjaciół Rosji. Ona w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, w poszczególnych krajach istnieje. No teraz w zeszły czwartek pan tu mówił o raporcie, który został przyjęty olbrzymią większością głosów. Ale uwaga, w tym samym dniu nastąpił przeciek we Francji 200-stronicowego raportu o wpływach we francuskiej polityce, wpływów Rosji. Jako przypomnę, że kandydat na prezydenta Francji w poprzednich wyborach, były premier Francji, François Fillon był na rosyjskim etacie. Zresztą podobnie jak prezydent Finlandii, były premier Finlandii, jak dwóch kanclerzy Austrii, kanclerz Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Nie on jedyny. Teraz mamy wybory przyspieszone w lipcu w Hiszpanii do Cortezu, parlamentu hiszpańskiego. No, mówi się o tym powszechnie, jeżeli tam wygra opozycja wobec socjalistów, no to powstanie komisja do zbadania wpływów rosyjskich w Hiszpanii, a konkretnie w kontekście referendum niepodległościowego w Katalonii, bo jest no, powszechnie znany fakt, że tam Rosjanie no, dosypywali pieniędzy po to, żeby zintegrować integralnie krajowość terytorialną Hiszpanii. No, to są pewne fakty. W związku z tym ja tej histerii, która jest wokół komisji w Polsce, nie rozumiem. Skoro Parlament Europejski taką komisję ma, no szerszą niż tylko w Rosji, tylko jest we Francji, skoro ma być w Hiszpanii, to naprawdę Polska jest jakimś dziwolądem.
Może to wynika z tego, że tak jak pan powiedział, w skład tej komisji Parlamentu Europejskiego wchodzi ekumenicznie z różnych ugrupowań wielu parlamentarzystów. Na przykład tak jak pan powiedział, socjalista jest na czele tej komisji, której pan jest członkiem. Może jeżeli opozycja zbojkotuje komisję, tą, która w tej chwili ma powstać, to może ona nie będzie po prostu wiarygodna w tym momencie.
Czyli ona jest konieczna, ona jest potrzebna.
Myślę, że to do tego zgodne. Tylko żeby
one są siłą
miała
rzeczy,
realną
zapewne,
siłę.
Zapewne większe niż w Hiszpanii czy Portugalii. Chociaż są takie kraje odległe, członkowskie państwa Unii Europejskiej, odległe geograficznie od Europy, jak Cypr, gdzie wpływy rosyjskie są olbrzymie, gdzie wychodzą rosyjskie gazety, gdzie oligarchowie trzymają pieniądze w bankach. Naprawdę to jest no, bardzo realny problem i dobrze, że Polska się nim zajęła.
Bardzo krótko zapytam tylko, czy jakaś konkluzja jest z tego waszego raportu, bo został przyjęty olbrzymią większością, jak mówi, głosów. I co dalej w takim razie na koniec?
No, to, że to jest hydra, która ma wiele głów. Nawet jeżeli my ścinamy, czyli pokazujemy pewne działania, to nie oznacza, że one się nie mogą odrodzić w innym kształcie. Żeby też było jasne, chciałem tu powiedzieć, że to nie jest tak, że nie wiem, jakaś jedna opcja polityczna jest inwestowana przez Rosję, a inne nie. To jest dość powszechne. To znaczy mamy tutaj różne kraje, także zaprzyjaźnione z Polską, Wielka Brytania, gdzie minister, środowiska akurat są nieistotne, jaki ten był na rosyjskim rządzie oficjalnie. No, to są zarówno socjaliści, jak i partii z Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie Platformy PSL, ale też eurosceptycy na przykład w Austrii czy Francji. Więc to jakby Rosjanie grają na wielu fortepianach politycznych.
Czy elity europejskie zdają sobie sprawę z tego problemu? W tym sensie, że to idzie w poprzek podziałom politycznym, że jest powszechna i dotyczy prawie każdego kraju członkowskiego Unii, może każdego?
Myślę, że poczucie, że jest to problem, duży problem, jest coraz większy. No, ale jednak na przykład niemiecka SPD rządząca no, nie wróciła Gerharda Schrödera, który po agresji Rosji na Ukrainę nie zrezygnował z tych świetnie płatnych stanowisk, bo to nie jedno stanowisko, w radach nadzorczych rosyjskich spółek.
Zobaczymy, co w takim razie przyszłoroczne wybory zmienią, bo być może wtedy ten układ się zmieni, tak jak pan mówi, choć w Hiszpanii. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia dla pana, dla państwa.
Dziękuję bardzo, kłaniam się. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy. Kluczowy temat.